Tu sekcja Polska Radia Głos Nadziei. Słuchacie Państwo audycji Radia Głos Nadziei.
Ujrzałem 7 złotych świeczników. Pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp, przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swojej dłoni miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził miecz obosieczny ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Poranek zmartwychwstania. Poranek, który zmienił bieg historii, który wprowadził nas w nową rzeczywistość. Szczególnie my, chrześcijanie, upatrujemy w dniu zmartwychwstania wielkiej nadziei. Zmartwychwstanie jest dla nas podstawą, filarem naszej wiary. Nie ma chrześcijaństwa bez zmartwychwstania. Nie ma chrześcijaństwa bez tej wielkiej nocy, w której Pan Jezus przekroczył bramy śmierci, kiedy pokonał śmierć i powstał na nowo do życia. Dzisiejsze spotkanie chcemy poświęcić temu zagadnieniu, jakże ważnemu, cudownej prawdzie chrześcijańskiej, która jest skarbem wszystkich wierzących ludzi. Chcemy pochylić się nad nią z drżeniem, rozważać ją, cieszyć się i znajdować w niej nadzieję, moc dla naszego codziennego chodzenia z Bogiem. W imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wita Państwa pastor Zbigniew Makarewicz. Mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania naszego programu, w którym będziemy mogli usłyszeć poezję w wykonaniu pana Dariusza Górskiego, który przedstawi nam fragment wiersza Adama Mickiewicza. Kilka felietonów, rozważań. Pierwszy z nich będzie poświęcony prawnym aspektom procesu Jezusa Chrystusa. Pastor Andrzej Sieciński zastanawiać się będzie nad przebiegiem tego nocnego, szybkiego procesu skazującego Jezusa na śmierć. Czy był on zgodny z procedurą prawną Rzymian i Żydów? Jak działała w owym czasie prokuratura prowadząca śledztwo? Pastor Mirosław Karauda zastanowić się nad znaczeniem ofiary Jezusa Chrystusa. Jaką cenę musiał zapłacić Bóg, abyśmy my mogli radować się porankiem zmartwychwstania? Co my, chrześcijanie XXI wieku, możemy zaczerpnąć z tych prawd, które rozgrywały się tak dawno? Czy zmartwychwstanie Jezusa ma dla nas dzisiaj jakieś praktyczne znaczenie? Do czego chcą zachęcić nas apostołowie? W jakim kierunku możemy iść, ażeby nasze chrześcijaństwo było praktyczne, było rzeczywistym naśladowaniem naszego mistrza? To wszystko już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
Zbliża się czas Wielkiej Nocy. To czas jakiejś szczególnej refleksji. Myślę, że refleksji tak głębokiej, bo dotykamy tutaj sfery najdelikatniejszej sfery Boga, Jego pokory, czułości, miłości do człowieka. Pamiętam, że zdarzyło mi się być kiedyś i zwiedzać cmentarz Łyczakowski we Lwowie. I może wrażenie ze zwiedzania tego cmentarza jest spotęgowane tym, że przy bramie wejściowej na Łyczaków Lwowski jest pewien posąg, rzeźba, Jezus Chrystus klęczący i wyciągający ręce do człowieka. Pokorny Chrystus. Chrystus, który klęczy przed człowiekiem, wyciągając do niego ramiona, jednocześnie mając pochyloną głowę. Czas Wielkiej Nocy to czas tej refleksji, kiedy Pan Jezus nam gdzieś zagonionym w codzienności, nam tak wewnętrznie i zewnętrznie pełnym sprzeczności, chce pokazać coś innego. Chce pokazać jakąś zupełnie inną drogę. Człowiekowi, który jest zadufany we własnej mądrości, pełen arogancji, egoizmu, Chrystus pokazuje swoją słabość, ale słabość, która odnosi zwycięstwo. Pokazuje tą pokorę, pokorę aż do bólu, która zawiodła go na krzyż Golgoty. I nam wszystkim, pełnym egoizmu, pełnym takiego zadufania w sobie, pokazuje drogę pokory, drogę wybaczania. Chciałem podzielić się z Państwem dzisiaj pewnym tekstem, który na mnie osobiście zrobił ogromne wrażenie. Przed laty w 1832 roku powstał wiersz napisany przez Adama Mickiewicza pod tytułem Mędrcy. Niechaj będzie on ku naszej rozwadze i ku naszemu zastanowieniu, nie tylko w czas Wielkiej Nocy.
W nieczułej, ale niespokojnej dumie usnęli mędrcy. Wtem odgłos ich budzi, że Bóg widomie objawił się w tłumie i o wieczności przemawia do ludzi. Zabić go, rzekli, spokojność nam miesza, lecz zabić we dnie obroni go rzesza. Więc mędrcy w nocy lampy zapalali i na swych księgach ostrzyli rozumy, zimne i twarde jak miecze ze stali. I wziąwszy z sobą uczniów ślepych tłumy, szli łowić Boga. A zdrada naprzedzie, prostą ich drogą, ale zgubną wiedzie. Tyś to? Krzyknęli na Maryi Syna? Jam, odpowiedział, i mędrcy pobladli. Tyś jest? Jam jest. Służalców drużyna uciekła w trwodze. Mędrcy na twarz padli, lecz widząc, że Bóg straszy, a nie karze, wstali, przelękli, więc srożsi zbrodniarze. I tajemnicze szaty z Boga zwlekli, i szyderstwami ciało jego siekli, i rozumami serce mu przebodli. A Bóg ich kocha i za nich się modli. Aż gdy do grobu duma go złożyła, wyszedł z ich duszy ciemnej jak mogiła. Spełnili mędrcy na Boga pogrzebie kielich swej pychy. Natura w rozruchu drżała o Boga, lecz pokój był w niebie. Bóg żyje, tylko umarł w mędrców duchu.
Panna Via Dolorosa, w Jeruzalem dawnych dni. Wojsko siłą rozpędzało, tłum ciekawy, żądny krwi. Każdy z bliska widzieć chciał tego, co dziś na Kalwarii umrzeć miał. Bicz skrwawiony, plecy tnie, rani głowy ostry cierń. Łzy przyjaciół znaczą drogę, męki tej. Choć ból sprawia każdy krok, śmiech szyderstwa słychać tylko w krok. Tam wzdłuż Via Dolorosa, którą zwał ulicą mąk, szedł Chrystus jak baranek zwolny chłop. Dobrowolnie wybroją, aby okazać miłość swą. wszystko siłą rozpędzało tłum ciekawy, żądny krwi. Każdy z bliska widzieć chciał tego, co dziś na Kalwarii umrzeć miał. Tam wzdłuż Via Dolorosa, którą zwał ulicą Mak, szedł Chrystus jak baranek zwonny ją, aby okazać miłość swą. Tam na Via Dolorosa, którą zwał ulicą Mąk, ta krew, która da czystość ludzkich serc, miała przejść pośród dróg tam w Jeruzalem. Tam wzdłuż Via Dolorosa, którą zwał ulicą Mąk, szedł Chrystus jak baranek, wonny chłop. Dobrowolnie wybrał ją, aby okazać
proces, skazanie i wykonanie wyroku na Jezusie z Nazaretu to wydarzenia, w których doszukujemy się przede wszystkim sensu religijnego. Niezależnie od tego, warto spojrzeć na proces Jezusa pod kątem ówczesnego rzymskiego prawa. Z religijnego punktu widzenia, mówiąc o procesie Jezusa, myślimy o następujących jego elementach. O ujęciu Jezusa, o doprowadzeniu go przed najwyższego kapłana, o nocnych i porannych przesłuchaniach przed Najwyższą Radą Żydowską, o uzgodnieniu wyroku i przekazaniu Chrystusa władzy rzymskiej dla zatwierdzenia decyzji Sanhedrynu, o postępowaniu przed rzymskim namiestnikiem Piłatem, o skazaniu Jezusa na ukrzyżowanie oraz o wykonaniu kary. Jednak z punktu widzenia prawa rzymskiego proces Jezusa rozpoczął się dopiero z chwilą stawienia go przed Piłatem. Przyjrzyjmy się na historyczność procesu Jezusa. Czy ma on gdziekolwiek historyczne potwierdzenie? Niezależnie od Ewangelii, o procesie tym wspominają też inne źródła. Rzymski historyk Tacyt w swoich kronikach, we fragmencie datowanym na około 115 do 117 roku naszej ery, pisał o chrześcijanach, że, cytuję, początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza został skazany na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. Cytat ten wskazuje, że skoro Piłat skazał Jezusa, to najprawdopodobniej musiał odbyć się proces, gdyż Rzymianie nie mieli zwyczaju skazywać ludzi bez procesu. Inny starożytny historyk, Żyd, Józef Flawiusz, pisał w dawnych dziejach Izraela, we fragmencie z około 93 roku naszej ery, cytuję, w tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, ile w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Zjednał sobie wielu Żydów, jako też Greków. On był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych z nas, mężów, Piłat osądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować, albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych zdumiewających rzeczy, przepowiedzieli prorocy. I odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje plemię chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę. Jakie było tło historyczno-prawne tego procesu? W czasach Jezusa Judea znajdowała się pod bezpośrednią rzymską administracją. Na jej czele stał namiestnik. Poncjusz Piłat był piątym z kolei namiestnikiem Judei, zarządzającym tą prowincją od 26 do 36 roku naszej ery. Pomimo nazywania go prokuratorem, był raczej prefektem, czyli urzędnikiem cesarskim, do którego należało dowództwo wojskowe, sądownictwo oraz szeroko pojęta władza administracyjna. Dla peregrynów, jak Rzymianie określali wszystkich mieszkańców prowincji, którzy nie mieli rzymskiego obywatelstwa, prefekt był sędzią najwyższym. Mógł wydawać nawet wyroki śmierci, zwłaszcza gdy chodziło o naruszenie porządku publicznego, obrazę majestatu cesarskiego czy bunt, a więc za to, co godziło w rzymską rację stanu. Znawcy zagadnienia w zasadzie są zgodni co do tego, że proces Jezusa przebiegał według rzymskiej procedury karnej, zwanej cognitio extra ordinem, rozpoznania poza porządkiem. Polegała ona na tym, że namiestnik sądził osobiście i jednoosobowo, mając dużą swobodę w ocenianiu, co jest przestępstwem i w wymiarze kary. Jezusa osądzono w Jerozolimie, kierując się obowiązującą w prawie rzymskim zasadą, że do rozpoznawania spraw karnych właściwy jest sąd urzędujący w miejscu popełnienia przestępstwa lub w miejscu ujęcia sprawcy. Interesujące jest w tym kontekście sprawozdanie ewangelisty Łukasza, który mówi, że Piłat skoro tylko dowiedział się, że w Jerozolimie przebywa właśnie Herod Antypas, a był to z woli Rzymian tetrarcha Galilei, z której pochodził Jezus, Piłat uznał się więc za niewłaściwego do rozstrzygnięcia sprawy i odesłał mu Jezusa do osądzenia. Piłat nie musiał tego robić. Nie musiał, gdyż jurysdykcja Heroda nie sięgała poza Galileę, a proces toczył się w Jerozolimie, na terenie Judei. Przypuszcza się, że chodziło o chęć naprawy złych stosunków, jakie panowały między tymi dwoma dostojnikami. Odesłanie Jezusa miało być gestem uprzejmości Piłata wobec Heroda. Interpretacji tej sprzyja sprawozdanie Łukasza, że od tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, choć wcześniej byli sobie wrodzy. Koniec końców Herod, niezadowolony z tego, że Jezus nie chciał mu pokazać żadnego cudu, odesłał go z powrotem do Piłata. Istotą rzymskiego procesu karnego było postępowanie zmierzające do ustalenia, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa, kto za nie odpowiada i jaką karę należy wymierzyć przestępcy. Zgodnie z obowiązującą w tym okresie zasadą jawności, proces powinien toczyć się publicznie. W przypadku Jezusa postępowanie po części było tajne, ale tylko dlatego, że oskarżający go Żydzi nie chcieli wejść do siedziby pogańskiego namiestnika, gdyż obawiali się rytualnego zanieczyszczenia przed świętem Paschy. Publicznie postawiono więc jedynie zarzuty i wydano wyrok. Jakie to były zarzuty i jak przebiegał proces? Postępowanie odbywało się w trybie skargowym, czyli wymagającym wniesienia skargi karnej przez oskarżyciela. Dlatego gdy Żydzi przyprowadzili Jezusa do Piłata, ten od razu zapytał: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Według Łukasza Jezus został oskarżony o wzniecanie niepokojów społecznych, namawianie do niepłacenia podatków oraz o przywłaszczenie sobie królewskiej godności. Tak postawionych zarzutów Piłat nie mógł pozostawić bez rozpoznania, gdyż wszystkie dotyczyły przestępstw przeciwko państwu rzymskiemu. Gdyby oskarżyciele skupili się na zarzutach religijnych, na przykład o bluźnierstwo, a o to wcześniej oskarżano Jezusa przed Sanhedrynem, to Piłat zapewne odesłałby sprawę do rozpatrzenia przez Najwyższą Radę Żydowską, ale wtedy nie można byłoby wydać wyroku śmierci, o który przecież chodziło oskarżycielom. Dowodami w rzymskim procesie mogły być dokumenty, zeznania świadków i oczywiście przesłuchanie oskarżonego. Piłat zaczął od przesłuchania Jezusa. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja jestem. Z punktu widzenia prawa rzymskiego było to faktyczne przyznanie się do winy, uznawane za królową dowodów, więc rozpoznanie sprawy mogło się w tym momencie zakończyć. Ponieważ jednak było to postępowanie poza porządkiem, namiestnik nie był związany tą zasadą i mógł kontynuować przesłuchanie. Dzięki temu przekonał się, że Jezus użył słowa król w sensie duchowym, mesjanistycznym, a nie politycznym. Jezus zeznał dalej, cytuję: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Już po tym wstępnym przesłuchaniu Piłat orzekł, że nie znajduje w oskarżonym żadnej winy. Wtedy oskarżyciele przedstawili nowy zarzut, że, jak mówi Ewangelia, podburza lud, nauczając po całej Judei i to począwszy od Galilei aż dotąd. Właśnie w tym momencie padły słowa o Galilei. Piłat, upewniwszy się o galilejskim pochodzeniu Jezusa, odesłał go do Heroda. A gdy Jezus ponownie stanął przed obliczem Piłata, ten nie powiedział już, że nie znajduje w nim żadnej winy, ale że, cytuję, nie popełnił on nic godnego śmierci. Postanowił więc Jezusa wychłostać i uwolnić. W prawie rzymskim chłosta, flagellatio, była najczęściej karą samodzielną, choć mogła też być karą dodatkową, spełniającą rolę wstępu do kary głównej. W zamyśle Piłata miała to być jednak kara samodzielna, rodzaj ostrzeżenia stosowanego w lżejszych przypadkach, których sprawcy nie mogli jednak pozostać całkowicie bezkarni. Faktycznie jednak, jak pokazały dalsze wypadki, chłosta stała się wstępem do ukrzyżowania. Co tak wpłynęło na Piłata, że mimo wyraźnej niechęci skazania Jezusa na śmierć, w końcu to zrobił? Oskarżyciele Jezusa, widząc, że Piłat po ubiczowaniu chce go uwolnić, zaszantażowali namiestnika, mówiąc: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Przyjaciel cesarza, amicus cesaris, oznaczało tyle, co być przyjacielem, ale także i stronnikiem, zwolennikiem cesarza. Przyjaciele cesarza tworzyli swoiście uprzywilejowaną grupę, blisko związaną z domem cesarskim. Zachowane inskrypcje poświadczają, że określenie cesaris amicus przysługiwało głównie różnym namiestnikom prowincji. Właśnie owym amici, przyjaciołom, powierzane były funkcje o charakterze administracyjnym. W tym świetle oczywiste wydaje się, że wypowiedzenie przyjaźni przez cesarza było niezwykle dotkliwym ciosem. Mogło nawet takiego eks-przyjaciela kosztować głowę. W każdym razie zawsze traktowano taki przypadek jako ogromną niełaskę. Znane są przypadki dobrowolnego udania się na wygnanie, a nawet w takich sytuacjach popełnienia samobójstw. Nie wydaje się więc, aby użycie tego sformułowania przez oskarżycieli było przypadkowe. Kryła się w tym groźba, że jeśli ich oczekiwania nie zostaną spełnione, poinformują cesarza o nielojalnym postępowaniu jednego z jego przyjaciół, który popiera buntownika przywłaszczającego sobie godność należną jedynie cesarzowi, czyli człowieka winnego zbrodni obrazy majestatu, crimen majestatis. Wyjście, jakie jawiły się Piłatowi, były tylko dwa. Albo uznać Jezusa za winnego tego przestępstwa i skazać go na śmierć, albo samemu narazić się na takie oskarżenie. O tym, że takie właśnie przestępstwo zostało ostatecznie przypisane Jezusowi, świadczy napis umieszczony na krzyżu nad jego głową: Jezus Nazareński, król żydowski. Wydając wyrok skazujący, Piłat sprzeniewierzył się kilku znaczącym zasadom prawa rzymskiego, do dziś zresztą obowiązującym w systemach prawnych wielu państw. Piłat naruszył zasadę prawdy materialnej, zobowiązującą go do dochodzenia prawdy. Zasada ta, w powiązaniu z zasadą swobodnej oceny dowodów, oznaczała, że Piłat miał obowiązek wszechstronnego zbadania zarzutów i zeznań pod kątem ich wiarygodności, a w przypadku braku przekonania o winie oskarżonego, niezależnie od ilości zarzutów i obciążających świadectw, miał obowiązek go uwolnić. Nikogo bowiem nie wolno było skazać bez winy, czy też jedynie na podstawie podejrzeń. A o tym, że Piłat nie miał przekonania co do tego, co zrobił oskarżony, świadczą jego kilkakrotne oświadczenia o braku winy Jezusa, nieskrywana chęć uwolnienia go oraz symboliczny gest obmycia rąk wraz ze słowami: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Czy można było rozwiązać to inaczej? Piłat nie musiał skazywać Jezusa. Nie mając pewności, jak postąpić, zawsze mógł zastosować znaną i praktykowaną ówcześnie procedurę zwrócenia się do cesarza o pomoc prawną, tak zwane consultatio judicis, aby w ten sposób niejako podzielić się odpowiedzialnością za przyszły wyrok z wyższą instancją. Piłat mógł też od razu uniewinnić Jezusa i wypuścić go, lub poprzestać na chłoście jako formie ostrzeżenia. W takim przypadku mógł nawet skazać samych oskarżycieli za tak zwaną kalumnia, czyli umyślne wniesienie bezpodstawnej skargi karnej. A miał ku temu wszelkie podstawy. Jak mówią Ewangelie, wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. W takim przypadku oskarżycielom groziła dokładnie taka sama kara, jakiej żądali wobec oskarżonego. Dlaczego stało się inaczej? Czy fakt istnienia proroctw zapowiadających śmierć Mesjasza mógł mieć tutaj jakieś znaczenie, jak się dziś w niektórych kręgach twierdzi? Odpowiedź twierdząca oznaczałaby, że Piłat nie miał wyjścia i musiał skazać Jezusa, bo proroctwa nie mogłyby się wypełnić. A skoro nie miał wyjścia, to może rzeczywiście był niewinny, a gest umycia rąk wcale nie był taki symboliczny. Jednak idąc tym tokiem rozumowania, należałoby również uznać niewinność oskarżycieli Jezusa, bo przecież gdyby go nie oskarżyli, Piłat by go nie skazał, a Jezus by nie umarł. Proroctwa by się nie wypełniły, a my nie bylibyśmy zbawieni. Czy to jednak nie brzmi absurdalnie? A fakty, kończąc już, są takie, że oskarżyciele Jezusa wybrali drogę fałszu, a jego sędzia drogę niesprawiedliwości. Może więc Piłat zamiast pytać Jezusa, co jest prawdą, powinien raczej zapytać, na czym polega sprawiedliwość.
Od miejsca tortur prowadzili go wolno ulicami, po których zaledwie kilka dni wcześniej wjeżdżał witany tak triumfalnie. Tego dnia król żydowski przywdział koronę wysadzaną cierniami, a uginając się pod ciężarem krzyża, szedł wolno na miejsce zwane wzgórzem trupich głów. A tam ukrzyżowano Syna Bożego. Tym razem nikt nie uciekał. Byliśmy tam wszyscy. Uczniowie, kobiety, jego matka.
Już zaśnij, zamknij oczka swe. Śpi, synku mój.
Zdjęli go, biedne, martwe ciało, przygotowali do pogrzebu. Zdjęli go, nędzne, blade ciało, bez życia, szare, zbroczone krwią. Jego uzdrawiające dłonie, teraz przebite i martwe. Jego służące ręce, te, które dzieliły chleb, święte ręce, o jakże często złożone w żarliwej modlitwie. Delikatne ręce, teraz przebite i martwe. Jego wytrwałe stopy, teraz krwawiące i zimne. Nogi, które pokonywały pustynną dal, by nieść dobrą nowinę dla złamanych serc. Nogi umyte łzami grzesznika. Wytrwałe stopy, teraz krwawiące i zimne. Jego królewska głowa, stworzona, by koronę nieść, teraz ukoronowana cierniami. Jego biedna głowa ukoronowana cierniami. Jego szlachetna pierś, teraz przebita przez włócznie, spokojna i nieruchoma. Jego biedna, umiłowana pierś. Jego przenikliwe oczy, teraz ciemne i ślepe. Oczy współczujące, ożywiające dusze, czułe oczy, zapraszające grzeszników. Jego przenikliwe oczy, teraz ciemne i ślepe. Jego płomienny głos, krynica myśli, teraz zamilkł. by nie wypowiedzieć niczego więcej. Milczący. Tam, skąd kiedyś płynęła mądrość, pocieszenie, duch i życie, została tylko cisza. Jego płomienny głos zamilkł, by nie wypowiedzieć niczego więcej. Zdjęli go, biedne, martwe ciało, przygotowali do pogrzebu.
Gdy patrzę tam na dziwny krzyż, na którym on swej chwale złał, wśród śmiechu drwi,
albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Przyroda zawsze nas zaskakuje. W dzieciństwie lubiłem eksperymentować. Wszystkie okna naszego domu obstawione były doniczkami z przeróżnymi roślinami. Rozsadzałem i przesadzałem i tylko jednego mi brakowało – cierpliwości. Pewnego razu w domowym ogródku zasadziłem gałązkę. Ciekawy byłem, czy z niej coś wyrośnie. Po miesiącu, ku mojemu zdumieniu, wypuściła zielone pędy. Potem pojawiła się łodyga. A kilka lat później na miejscu zwykłej gałązki rosło już drzewo. Czy nie jest tak z nami? Czy nasze życie nie przypomina suchej gałęzi, w której tkwi namiastka życia, życia wiecznego, prawdziwego, pełnego, tego zaszczepionego nam przez Boga? Ale człowiek woli być jak sucha gałąź, sam doprowadza do ususzenia samego siebie. Skupia się na mieć, a nie być. Jego życie przypomina pośpieszny bieg po hipermarkecie, w którym wszystko pociąga i nęci, i wszystko cieszy oczy. W takim sklepie Człowiek zapomina o jednym, że jest śmiertelny. Produkty wabią reklamą, muzyka sprzyja zakupom i wprowadza w nierealny, plastikowy świat. Wszystko mówi ci, że musisz to mieć, ale nic nie mówi. Zastanów się. Zastanów się nad sensem swojego życia. Współczesny świat zasusza w nas pragnienie Boga. Zasusza tę mistyczną tęsknotę za niebem i zmartwychwstaniem, za dobrem. Dzisiaj nawet najświętsze rzeczy stają się produktem komercyjnym. Wszystko jest na sprzedaż. I wszystko jest po to, by to kupić. Czy nie jest czas, by zatrzymać się? Czy nie pora, by pochylić się nad swoim życiem, by czasem śmierć nie zaskoczyła nas? Chrystus przygotowywał się całe życie do momentu śmierci. Jego życie jest wskazaniem, że można żyć głęboko i można żyć duchowo. Chrystus tak żył, by z martwych wstać. Nie możemy równać się z Jego bezgrzesznością i świętością, ale możemy przestać ciągle biegać i ciągle coś kupować. Możemy z Jego pomocą zostać zasadzeni w żyzną glebę pełnego życia. Jeśli zwrócimy się do Niego, to będziemy zaskoczeni zmartwychwstaniem naszego życia duchowego. Tu trzeba jednak woli wszczepienia w ciało Chrystusa. Sucha gałąź w moim ogródku nie budziła żadnej nadziei. Nikt nie przypuszczał, że wyda jakikolwiek owoc, że będzie żyła. A jednak żyzna gleba i obfity deszcz ożywiły pozornie martwy, suchy patyk. Sprawiły, że zgasłe życie rozpoczęło swój bieg. Sprawiło, że to, co pozornie umarłe, ożyło. I nie tylko ożyło, ale puściło pędy, na których pojawiły się listki. Można by rzec, patyk zmartwychwstał. Kiedy Jezus umierał na Golgocie, u krzyża stała tylko Jego matka i też Maria Magdalena i Jan, apostoł. To byli jedyni świadkowie zamykających się oczu Chrystusa. Pozostali apostołowie uciekli w popłochu, kryjąc się w domostwie daleko od krzyża. Zaryglowali drzwi, by nikt się do nich nie dostał. Czekali w strachu na najgorsze. Ale to najgorsze nie zapukało do ich drzwi, ale przyszło po ich nauczyciela. Dosięgło jego serca i oddzieliło od Ojca. Eli, Eli, lama sabachthani. Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Wołał Zbawiciel. Ale jego uczniowie już tego nie słyszeli. Ci, z którymi chodził ponad 3 lata, w tej najważniejszej chwili, poszli swoją drogą. Byli jeszcze zasuszeni. Nie obudziło się w nich źródło życia, źródło światła, źródło prawdziwej wiary. Oni w krzyżu widzieli koniec swojego mistrza. Myśleli tak, jak kiedy ja wsadzałem martwą gałązkę do ziemi. Z niej nic nie będzie. Jedynie Matka Jezusa i Jan i Magda Magdalena patrzyli na krzyż inaczej. Wiedzieli to, w co wątpili pozostali, że ze śmierci może narodzić się życie, życie wieczne, życie dla ciebie i dla mnie. Bo po 3 dniach Chrystus zmartwychwstał. krzyż zakwitł. Nasze życie może być jak życie Jana lub jak życie Piotra, który zaparł się i uciekł. Jan natomiast napełnił swoje życie wodą życia i wszczepił je w żyzną glebę. Dlatego Jezus obiecał mu już tu na ziemi, że będziesz żył wiecznie. Jan to był ten krzew, który ożył, podczas gdy inni uczniowie tkwili w uśpieniu, w obawie przed tym, co ma nastąpić. Innym cudem, który dokonuje się na Golgocie, jest zmartwychwstanie duchowe Łotra. Życie, które prowadził, przypomina życie współczesnych ludzi. Brakowało w nim refleksji, brakowało spojrzenia w głąb siebie, dominowało bezmyślne istnienie. Łotr wydawał się suchy, pusty, wypalony. Skazany został bowiem za owoce swojego życia, a jednak zapragnął wody i gleby, którą jest Chrystus. Zapragnął tak, jak pragnie kwiat, by wsadzono go do wazonu. Łotr wiedział. Wiedział, że Chrystus jest wodą życia. Wygląda na to, że w tym momencie Łotr dysponował większą wiarą niż chowający się gdzieś w izbie uczniowie. Miał mało czasu. Musiał zawierzyć zaraz, natychmiast. I nikt mu nie tłumaczył teologicznie, że to jedyne i słuszne. Łotr pozwolił się zasadzić i wydał owoc wraz ze śmiercią Jezusa. Sam zmartwychwstał duchowo. Jego krzyż także zakwitł. Pewien mechanik obsługiwał zwodzony most. Za każdym razem, gdy miał przejechać pociąg, opuszczał dwie części mostu. Ale tego pamiętnego dnia nie mógł przewidzieć dramatycznych zdarzeń. Kiedy nadszedł sygnał do opuszczenia mostu, wykonał czynności rutynowo. Lecz w pewnym momencie dostrzegł swojego synka, który szarpał się, usiłując uwolnić ubranie od wciągających trybów zębatki mechanizmu mostowego. Jedynym ratunkiem było zatrzymanie procesu opuszczania mostu. Jednakże mechanik wiedział, że za chwilę pojawi się pędzący pociąg, którym jadą setki ludzi. Życie za życie. Które wybrać, syna czy ludzi? Decyzję trzeba było podjąć natychmiast. Po krótkiej chwili pociąg wtoczył się na most. Jadący ludzie uśmiechali się. Machali rękoma, pozdrawiali dróżnika, ale nikt nie wiedział, dlaczego ten człowiek płacze. To serce samego Boga było rozdarte, kiedy na wzgórzu Golgoty konał Jego Syn Jezus Chrystus, po to byś dzisiaj mógł bezpiecznie przejechać tym pociągiem, którym jest nasze życie. Co z tobą? Bo do ciebie mówię, ty, który mnie teraz słuchasz, co z tobą? Co z twoim życiem? Czy jesteś suchym patykiem, który miota każdy poryw wiatru? A może sam fakt, że teraz słuchasz, jest tym tęsknym spojrzeniem Łotra na Zbawiciela? Może pora na twoje zmartwychwstanie? Może czas już na deszcz i żyzną glebę, dopóki żyjesz, dopóki zostało jeszcze trochę czasu, dopóki jest nadzieja. Daj szansę, by twój krzyż przy krzyżu Zbawiciela zakwitł.
Tam na wzgórzu wśród skał stary krzyż obiś stał. Symbol hańby ci cierpienia i mąk. Lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Mistrz swym oprawcom oddał się do rąk. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest lgnę do Niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Ale stary ten krzyż, tak wzgardzony przez świat, swą ofiarą pociągał mnie wzdłuż. Bo mój Zbawca i Pan stąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do Niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Krwią zbroczony ten krzyż, lecz pomimo cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie dać mi. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do Niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. O, jak cenię stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do Niego, a w niebie ten
Stary Krzyż, jedna z najpiękniejszych pieśni chrześcijańskich. Ma w sobie coś poruszającego, moc, której do końca nie możemy pojąć. Co czujemy, kiedy patrzymy na Syna Bożego, który umiera po to, abyśmy my mogli żyć? Śmierć Boga z miłości do człowieka jest czymś, czego nie potrafimy dzisiaj do końca ogarnąć. Miłość, która nie zna granic, miłość, która jest silniejsza niż ból, silniejsza niż śmierć. Jeżeli macie życzenie zaprosić Jezusa do swojego życia, jeżeli chcielibyście, żeby błogosławił wasze domy, to połączcie się ze mną w krótkiej modlitwie. Panie Boże, chcemy Ci podziękować za dzień, w którym umierał Pan Jezus. Tak umiłowałeś świat, że byłeś gotów dać swojego Syna, ażeby Jego śmierć wniosła w nasze życie wyzwolenie, ażeby Jego śmierć uwolniła nas od naszych win, od grzechów. Panie Boże, jak wielka jest Twoja miłość. Ale Pan Jezus nie tylko umarł za nas, On także pokonał śmierć, pokonał definitywnie. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, w niedzielę, Pan Jezus zmartwychwstał. Chcemy o tym pamiętać, Panie. Chcemy o tym pamiętać, Boże, i starać się, żeby nasze życie było maksymalnie otwarte na Twój wpływ, na Twój głos. Wiemy z Twojego słowa, że pragniesz, ażeby nasze życie było czyste i prawdziwe, żeby było przepełnione Twoimi treściami. Chcemy być, Panie, podobni do Ciebie. Chcemy dzielić się tym, co jest w Twoich oczach wartościowe. Chcemy być pomocni dla siebie nawzajem i chcemy, żeby ta nadzieja zmartwychwstania popychała nas w kierunku jeszcze większej aktywności dla Ciebie. Przecież nasz Pan, Jezus Chrystus, żyje. Przecież Chrystus nie jest postacią, o której możemy tylko wspominać, ale jest pośród nas po to, żeby wnosić w nasze życie moc. Chcemy Ci, Boże, podziękować za to, że możemy doświadczać Twojej obecności. Chcemy Ci podziękować za poranek zmartwychwstania i prosić, abyśmy każdego dnia, otwierając oczy, mogli tak jak Pan Jezus, powstawać do nowego dnia, do nowych szans, do nowych zwycięstw. Błogosław nas i napełnia nas prawdą i czystością. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Wysłuchaliśmy audycji Radia Głos Nadziei. Podajemy adres kontaktowy. Głos Nadziei, ulica Foksal 8, 00366 Warszawa lub www.głosnadziei.pl.